Dzień dobry. Listopad w pełni, ale odcinek jest trochę październikowy, bo odpowiem w nim na trzy pytania, które wy zadaliście w komentarzach, ale w głosowaniu, w specjalnym głosowaniu, wybrali patroni na platformie Patronite. Stwierdzili oni, że trzeba opowiedzieć m.in. o tym, czy można zachorować psychicznie od nadmiernego i intensywnego myślenia, czy można zmienić kolor oczu, a w zasadzie czy kolor oczu sam może się zmienić w czasie życia, a także to, co jest dzisiaj pierwszym pytaniem, czyli czy można czytać w myślach. I odpowiedź na to pytanie brzmi i tak, i nie. Jeżeli chodzi nam o telepatię, czyli przesyłanie myśli od jednej osoby do drugiej, to nie ma naukowych dowodów na to, że jest to choć odrobinę prawdziwe zjawisko. Pomimo, że trafiają się prace, które rzeczywiście próbują udowodnić, że zjawiska takie parapsychologiczne, telepatyczne rzeczywiście istnieją, ale no, są to często bardzo wątpliwe jakości pracy, zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem wiarygodności przeprowadzonych eksperymentów. Zresztą sami możecie się o tym przekonać. Najczęściej istnienie telepatii próbuje się udowodnić przy użyciu tzw. kart Zenera, na których są koło, krzyż, fale, kwadrat i gwiazda. Zadaniem osoby badanej jest odgadnąć, a w zasadzie odczytać, jaka karta jest obecnie trzymana w ręku przez osobę egzaminującą. I co prawda, no nie jest to może do końca wiarygodne, ale można samemu przetestować swoje zdolności czytania w myślach procesora komputerowego na kilku stronach internetowych, do których linki znajdziecie w opisie. I pamiętajcie, żeby koniecznie dać znać, jeżeli uda się Wam regularnie uzyskiwać odsetek poprawnych odpowiedzi większy niż prawdopodobieństwo ślepego strzału, czyli większy niż 20%, bo są instytucje, które ustanowiły bardzo wysokie nagrody rzędu miliona dolarów za udowodnienie, naukowe udowodnienie istnienia zdolności parapsychicznych. Także no, możemy się zdecydowanie tą nagrodą podzielić. Natomiast jeżeli mamy rozumieć to czytanie w myślach trochę inaczej, to znaczy na przykład odczytywanie emocji innego człowieka, to jest to odrobinę możliwe na podstawie tak zwanej teorii umysłu, to znaczy na podstawie tego, że w naszych głowach, w naszych świadomościach jesteśmy w stanie sobie stworzyć wyobrażenie tego, jak funkcjonuje mózg innej osoby, na przykład osoby, na którą patrzymy, to znaczy jesteśmy w stanie przewidzieć, co byśmy w danej sytuacji, będąc na miejscu tej osoby, czuli. I okazuje się, że na podstawie tak zwanego testu czytania w myślach z oczu można uzyskiwać dużo lepsze efekty, to znaczy z dużo większym prawdopodobieństwem, z dużo większą skutecznością niejako odgadywać czy odczytywać stan psychiczny drugiej osoby w momencie, kiedy na przykład jesteśmy poddani działaniu oksytocyny, specyficznego neuroprzekaźnika, który towarzyszy na przykład uczuciu miłości czy uczuciu wiązania, przywiązania. I osoby, którym podano oksytocynę, zdecydowanie lepiej odczytywały na podstawie tego, co widzą w oczach innej osoby ich stan psychiczny, ale to cały czas jest bardzo mocne zgadywanie. A takie prawdziwe czytanie w myślach? Trochę tak, a w zasadzie jest to identyfikacja myśli, która uwzględnia wykorzystanie dosyć drogiego sprzętu, jakim jest zwykle funkcjonalny rezonans magnetyczny, który jest w stanie ocenić, które części mózgu w danym momencie wykazują aktywność na podstawie zużycia energii przez te elementy mózgu, przez te obszary mózgu. I okazuje się na przykład, że jeżeli maszyna ma szansę nauczyć się, jak funkcjonuje mózg w momencie, kiedy ogląda określone obrazy, na przykład nie wiem, młotek, gwóźdź, śrubokręt, samochód, hydrant, piłkę itd., itd., to potem, kiedy ta osoba jest poddawana takim bodźcom w postaci właśnie wyświetlenia na przykład obrazka piłki, a komputer nie wie, co jest wyświetlone, na podstawie konkretnych aktywności w obszarach mózgu jest w stanie zdekodować te informacje, jest w stanie odgadnąć, co dana osoba właśnie widzi. Ale to ciągle nie jest czytanie w myślach, a raczej odczytywanie wyobrażeń. Choć trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o naukowy postęp w tej dziedzinie, to jest on bardzo, ale to bardzo szybki i przewiduje się, że być może za 15, za 10, za 20 lat będziemy w stanie nie tylko odczytywać to, co dana osoba aktualnie widzi, ale na przykład o czym myśli, albo jak zdecyduje w różnego rodzaju grach. Okazuje się bowiem, że kiedy funkcjonalny rezonans magnetyczny obserwował aktywność mózgu osób grających w kamień, papier, nożyce, decydowały one, czasami nieświadomie, a nawet przeważnie, przynajmniej według reguł nieświadomie, na długo przed tym, zanim je o to poproszono. To znaczy komputer wiedział, co dana osoba wybierze i zdecydowanie w ogromnej większości przypadków z nią wygrywał, na długo przed tym, jak kolejna rozgrywka miała się zacząć. Mówi się o tym, że na przykład na podstawie tego, jak funkcjonuje mózg osób grających w różnego rodzaju gry, będzie można rozpoznawać, czy popełniły one konkretne przestępstwo, ale szczerze mówiąc, no tak daleko bym się nie zapędzał. Choć z drugiej strony nieraz tempo rozwoju nauki nas zaskoczyło, tak więc niewykluczone, że za kilka lat będziemy rzeczywiście w stanie czytać w myślach przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Już dziś z punktu widzenia etycznego jest to dosyć mocno dyskutowane. Natomiast na chwilę obecną to, co najlepiej umiemy zrobić przy użyciu zaawansowanych narzędzi, zarówno komputerowych, jak i tych narzędzi pomiarowych, to co najwyżej odgadnąć, na co dana osoba patrzy. Pytanie drugie. Czy kolor oczu może zmieniać się w czasie życia? Zdecydowanie może. Bardzo często dzieci osób, które mają korzenie w strefach, gdzie nie ma intensywnego promieniowania słonecznego, rodzą się z jasnymi, niebieskimi oczami, które później w pierwszych latach życia zmieniają kolor na przykład na zielony albo brązowy. Jest to konsekwencja faktu, iż na początku w tęczówkach takich dzieci nie ma barwnika melaniny, który później zaczyna być produkowany. Jeżeli się go wyprodukuje tylko trochę, to oczy zmieniają kolor na zielony, natomiast dużo tego barwnika, który jest również odpowiedzialny za kolor naszej opalenizny, prowadzi do tego, że oczy stają się brązowe albo orzechowe. Natomiast niebieskie oczy są konsekwencją tego, że w momencie braku pigmentu za kolor tęczówki odpowiada rozpraszanie światła. Rozpraszanie światła, które zachodzi na różnego rodzaju strukturach obecnych w tęczówce, a ich rozmiary decydują o tym, że najsilniej rozproszone, a więc niejako uwięzione, co jest dużą nadinterpretacją w tej tęczówce, jest światło niebieskie. Dlatego oczy osób, u których nie ma pigmentu w postaci melaniny, wydają nam się niebieskie i z tego samego powodu niebo wydaje nam się niebieskie. Natomiast wracając do zmiany koloru oczu. Generalnie osoby, które mają ciemny kolor oczu, czyli oczy piwne, oczy orzechowe, oczy takie ciemnobrązowe, mogą doświadczać z wiekiem albo rozjaśniania, i to jest zdecydowanie częstsze zjawisko, albo zaciemniania tego koloru oczu. Jest to proces po pierwsze powolny, po drugie nie niepokojący z punktu widzenia medycznego i po trzecie jest związany z degradacją barwnika zawartego w tęczówce. Jeżeli dochodzi w młodym wieku do urazu głowy albo do jakiejś choroby nerwów, które zaopatrują oczy, może rozwinąć się tak zwana heterochromia, czyli sytuacja, w której jedno oko ma inny kolor niż drugie. To znaczy jedno oko wykształca barwnik zgodnie z przepisem genetycznym, natomiast do drugiego te impulsy nie docierają i zwykle to oko zostaje jaśniejsze, odrobinę zielone albo wręcz niebieskie. I tak jak mówię, może to być konsekwencja na przykład mechanicznego urazu, silnego uderzenia w głowę, tak jak w przypadku Davida Bowie. Co się zaś tyczy drastycznych zmian koloru oczu w czasie życia, może to być konsekwencja zapalenia błony naczyniowej oka oraz jaskry, która to z kolei może być wywołana cukrzycą. Tak czy owak, gwałtowna zmiana koloru tęczówki w wieku dorosłym wymaga konsultacji lekarskiej. Warto też powiedzieć, że barwnik melaninę można niejako zniszczyć laserowo i obecnie przeprowadzane są laserowe procesy rozjaśniania oczu. Jednak no, nie powiem, że nie polecam, ale zalecałbym ostrożność, jeżeli ktoś by się bardzo napalił na tego typu procedurę, a to dlatego, że są one przeprowadzane od stosunkowo niedawna i jeszcze na dobrą sprawę nie mamy pojęcia, jak to długofalowo wpływa na proces widzenia, bo każda ingerencja laserowa w oko generalnie obecnie z tych przeprowadzanych wiąże się z ryzykiem uszkodzenia narządu wzroku. Pytanie trzecie. Czy od intensywnego myślenia można zachorować psychicznie? Nie do końca wiadomo, czy tak, czy nie, ale można postulować, że jest pewien związek. Otóż w jednym z badań naukowcy poprosili o ocenę, który z dwóch obrazów ma jaśniejszy środek. Oczywiście dobrano je tak, żeby nie było wątpliwości, a następnie, kiedy ankietowani, których było 32, wybrali już konkretny obrazek, poproszono ich, aby ocenili w skali od 0 do 10, na ile są pewni swojego wyboru. I okazało się, że osoby, które intensywniej myślały nad poprawnością, nad słusznością swojego wyboru, mają mniej neuronów w korze przedczołowej, a mniej neuronów w korze przedczołowej jest obecnie naukowo powiązane, a przynajmniej próbuje się je naukowo powiązać, z występowaniem autyzmu i zaburzeniami relacji społecznych. Generalnie próba wskazania na przykład genów czy fragmentów DNA, które mogą być odpowiedzialne za schizofrenię czy autyzm, bardzo często wskazuje właśnie na geny, które odpowiadają za rozwój mózgu albo regulują te geny, które odpowiadają za rozwój mózgu. Paradoksalnie, jeżeli porównamy genomy neandertalczyków i ludzi rozumnych, homo sapiens, to okaże się, że właśnie w tych rejonach genomu są największe różnice, najmniej podobieństw, to znaczy prawdopodobnie to, co czyni z nas ludzi, ludzi inteligentnych, ludzi kreatywnych, jest też w pewnym sensie przekleństwem, bo może sprowadzić na nas różnego rodzaju schorzenia psychiczne. Prawdopodobnie pytanie bierze się stąd, że wielu myślicieli i naukowców zapadało w późniejszych etapach swojego życia na choroby psychiczne. Okazuje się, że jest w tym trochę prawdy. Analiza ponad miliona danych osobowych wskazuje, że im wyższy iloraz inteligencji szacowany na podstawie ocen szkolnych, tym większe ryzyko zapadnięcia na chorobę psychiczną, ADHD czy popadnięcie w uzależnienie. Generalnie ze zwiększonym ryzykiem połączone są osoby, które wydają się być bardziej kreatywne. Niektórzy wskazują, że to są na przykład humaniści albo osoby związane ze sztuką, takie jak tancerze czy muzycy. Natomiast w innym badaniu, gdzie iloraz inteligencji był szacowany poprzez to, jak szybko dana osoba jest w stanie przeprowadzić obliczenia matematyczne w pamięci, okazało się, że umiejętność szybkiego liczenia może być powiązana z chorobą afektywną dwubiegunową, z zapadaniem na depresję i z różnego rodzaju uzależnieniami, aż 12-krotnie częściej w przypadku osób, które notują te najwyższe wyniki. Co więcej, im większe IQ, im większy iloraz inteligencji, tym większe prawdopodobieństwo, że w rodzinie obecnie czy w historii zdarzały się osoby, które cierpiały na różnego rodzaju schorzenia psychiczne. I powiem szczerze, ja się poczułem lepiej patrząc na to, jakie występy na tym kanale gościnnie zaliczał do tej pory, na przykład mój brat. Tak naprawdę to żartuję, pozdrawiam w tym miejscu Adama, który bardzo cierpi, że w ten sposób może zostać zapamiętany jako Renifer z jednego z pierwszych odcinków. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy fakt. Zachęcam do zadawania pytań, pamiętajcie tylko, żeby odpowiednio je tagować. Zajrzyjcie na Twittera, żeby je zadać, zajrzyjcie na Facebooka, żeby je zadać, albo zostawcie je po prostu w komentarzach pod filmem. I w zasadzie tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia.